rozmawiamy tutaj ciągle i z młodzieżą, i z księżmi o tych zdobyczach techniki. Zobaczcie, człowiek idzie z ulicą, nagle ci się zachciało pogadać z wujkiem. Cyk, 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 komóra, wujku, co słychać? Jaka pogoda w Barcelonie? Cyk, 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 na komórce, Barcelona, pogoda. Wszystko jest od razu. Lekarze mi mówią, ludzie przychodzą, mówią, proszę panie doktorze, proszę mi dać proszki, żebym szybko zasnął i takie proszki, żebym się szybko rano obudził. Ja chcę szybko zasypiać i szybko się... Ludzie sprzedają w sklepach już spodnie powycierane dziurawe. Po co czekać? Od razu idziesz, poproszę z dziurami. Trzeba być cierpliwym. Kiedyś jedna pielęgniarka mi opowiadała, że zakładała facetowi w szpitalu kroplówkę. No i mówi, niech pan tą ręką nie rusza, te krople będą tutaj tak sobie... On mówi, proszę siostry, nie mógłbym tego od razu wypić? Bo tak całą noc będzie kapać. Nie, to musi kapać. Wie siostra, bo jestem hydraulik. Jak coś kapie, to ja się denerwuję, mówi. Ja bym od razu to Francuzem dokręcił jakoś. Musi kapać. Ludzie, twoje problemy rozwiążą się przez kapanie. Nie, że od razu. Przez okruszki. Nie, że od razu. Ojciec, ksiądz Grzywoć, ja go tu wspominam, bo to fantastyczny człowiek, opowiadał kiedyś, nie wiem, czy dobrze przekazał tą całą historię, że spóźnił się na jakiś pociąg, czy czekał na pociąg. Generalnie o 6 rano wylądował na rynku w Krakowie. Ziąb, zawierucha, no i głodny był. Ale jest 6 rano, jeszcze tam bary mleczne nie pootwierane, ale patrzy, jak ten bar mleczny 6:30 otwierają. Stanął przed barem mlecznym, jak człowiek jest głodny, to wyobraźnia działa. Kupię sobie bułkę, nie dwie. I jajecznicę, podwójną. I kakao z cukrem. I tak sobie będę jadł to kakao i pił. Będę sobie taką po prostu, już widział taką po prostu wywrotkę, żarcia, która się tak podnosi. Tak się najem. I nagle zobaczył gołębie na rynku krakowskim. Tu podziobał gołąb, tu podziobał i odleciał. I mówi, te gołębie są sprytne. Pamiętajcie, w życiu też tak jest. My się chcemy najeść. To, co wczoraj mówiłem, chłopak chce wessać dziewczynę, jak się z nią całuje. Językiem jeszcze sprawdza, co ona ma za resztki z obiadu między zębami. Już jak się całować, już pierwszego dnia cię kocham, drugiego dnia jesteśmy w łóżku, trzeciego dnia współżyjemy. Szybko, dużo, jeszcze raz. Jeszcze się upijemy, to będzie jeszcze raz, żeby ty... I wszystko mi powiedz. Od razu mi wszystko od urodzenia masz mi opowiedzieć o sobie. Nieraz żona mówi do męża, masz mi wszystko wytłumaczyć. On sam nie wie, co się stało. Pamięta, że wyszedł z pracy, a potem już nie pamięta. Wszystko mi powiedz. Przysiędza niech mi ksiądz odpowie na wszystkie pytania. Nie wiem. Przyjdź za rok, może ci odpowiem na pytania. Słuchajcie, życie się składa z ogruchów. Tutaj powiesz mamie, dzięki za śniadanie, okruszek. Kumpel dziewczynie powie, słuchaj, fajnie dziś wyglądasz, okruszek. Tutaj okruszek. Pamiętajcie, dlatego o tym mówię, że dziś jest taka eskalacja, no nawet w słownictwie. Super, giga, ekstra, kopara. No wszystko jest... Ja spotykam ludzi z radością, ich słucham, daję tu duży cudzysłów. Proszę księdza, byliśmy na wczasach. Poznaliśmy fantastycznych ludzi i nieprawdopodobnie się zaprzyjaźniliśmy. Kurczę, ja mam 51 lat i przyjaciół mam tyle i uważam, że dużo, tak na palcach jednej, może dwóch rąk. To jest moje osiągnięcie życiowe po 50 latach życia, że mam kilku przyjaciół. A oni wracają z wczasów co roku i mają fantastycznych ludzi i genialną przyjaźń. Ja nieraz koło grudnia pytam, co z przyjaciółmi? A już nie mamy kontaktu. Wszystko ma być super, wszystko ma być ekstra. Byłem kiedyś u pana doktora. Zbadał mi jakieś tam przeziębienie, wypisuje receptę i tak zaczęliśmy gadać o medycynie, o lekarzach. I on mi powiedział świetną rzecz. Boże, jak ja mu jestem za to wdzięczny. Powiedział tak, starszy lekarz, proszę księdza, ja nie jestem wybitnym lekarzem, ale jestem rozsądnym lekarzem. O matko, żebym ja sobie mógł powiedzieć, ja nie jestem wybitnym księdzem, ale jestem solidnym, dobrym. Pamiętaj, nieraz ktoś mówi miłość, ja chcę kochać wszystkich. Jeśli jesteś bratem, a nie skrzywdziłeś przez lata swojej siostry, szacunek. Jeśli jesteś mężem, a nie skrzywdziłeś swojej żony, nie skrzywdziłeś. Nie tam, że wielce ją kochałeś, nie skrzywdziłeś, to jesteś geniusz. Pan Jacek Kulikowski, on tu był na rekolekcjach, może wam o tym wspominał, ale kiedyś mówił, że miał wykład do ludzi i skończył ten wykład i podeszła kobieta i mówi, panie Jacku, chciałem panu podziękować, bo pan uratował moje małżeństwo. On mówi, tak? A w jaki sposób? Pan kiedyś był na wykładzie w naszym mieście. Ja byłam na tym wykładzie. I pan poprowadził wykład o małżeństwie, już go skończył, podziękował, wszyscy wstali. Pan już chował do teczki papiery i mówi, proszę państwa, przepraszam, jeszcze chwileczkę. Jedno zdanie, tak uzupełnienia. Jeśli jakaś kobieta nie przeżywa orgazmu w małżeństwie, to wcale nie znaczy, że to małżeństwo ma być nieudane jakieś. Nawet w wymiarze seksualnym. To może być bardzo dobre i mocne małżeństwo. Panie Jacku, pan mi tym zdaniem uratował życie. Bo my z mężem, no tak jakoś jest jak jest. Ale pan mi powiedział, że to nie musi być wszystko super, ekstra, bajer, odlot, kosmos, nirwana. Jesteśmy zwykli. I to się właśnie w tej cierpliwości Matki Bożej jakoś przejawia. Że jakoś przejawia. I ostatnia rzecz, że tego wina zabrakło. Smutny epizod, ale w sumie dobrze się skończyło, bo się napili lepszego. Z braku rodzi się lepsze. Pamiętaj, z braku rodzi się lepsze. I przykład. Spotykam emeryta z warszawskiej Pragi. Proszę księdza, ukradli mi malucha. To było z 10-15 lat temu. Taki poczciwy pan, prosty człowiek, miał tego malucha czerwonego, jeździł sobie na rybki. Proszę księdza, ukradli mi malucha. Ja mówię, ojej, panie Marianie, jaka szkoda. A tam szkoda. Synowie się zrzucili, kupili mi Opla Corsę. Taka bryka, proszę księdza, jaki zryw, tam pojemność silnika jest 1,1, ale dla niego to była bryka po maluchu. Przy księdzach mi dobrze, że go gwiznęli. Jakby przyszli się do księdza spowiadać, to odpuścić im, odpuścić. Może czegoś ci brakuje. Poczekaj 15 minut. Poczekaj 15 minut. To może być naprawdę, w jednej parafii przyszedł, pamiętam proboszcz niedokładnie tą historię, który fatalnie śpiewał. Jezu, jak zaśpiewał, to ludzie się za uszy złapali. I zrozumiał, że jeśli ta parafia ma ocaleć, to musi założyć chór i scholkę. I dzięki jemu braku talentu powstał wspaniały chór i wspaniała scholka. Możesz, dziewczyno, nie być modelką, ale powiedz sobie, no kurczę, no nie mam urody modelki, więc muszę dbać o siebie, o fryzurę, o ciuchy, muszę dobierać i możesz szybciej zrobić furorę jako kobieta w towarzystwie, nawet swoim wyglądem, niż ta, która jest piękna i śliczna. Z braku rodzi się lepsze. Dlatego błogosławmy wszystkie nasze braki, wszystkie niedosiągnięcia. Niech nam też, kiedy wina zabraknie, nie wpadajmy w panikę, tylko wołajmy Matkę Bożą. Ona już będzie wiedziała, co z tym się robi. To już nasza ostatnia nauka. Troszeczkę zmieniłem tutaj swoje plany co do tematu. Już tak mi się wydawało wczoraj, że wykazaliście pewne zainteresowanie tematyką tożsamości mężczyzny i kobiety. No to pójdźmy dalej. Ja od razu pewne zastrzeżenie robię. Ja ten temat wałkuję w kółko i mi się nieraz gorąco robi, jak skończę konferencję i wrócę do siebie do pokoju. Gorąco mi się robi i strach mnie dopada, że panie sobie pomyślą, że ja tutaj... I dostaję nieraz sygnały takie internetowe, że ja tutaj strasznie... preferuję panów i staję po ich stronie. No więc, no to po pierwsze się przyznaję, no jestem facet, mimo że noszę sukienkę, ale pod sukienką spodnie jednak, one są bliżej ciała. Ale teraz tak na poważnie. My jesteśmy równi co do godności, mężczyzna i kobieta, absolutnie tutaj nie ma żadnych dyskusji. Jesteśmy równi, jeśli chodzi o szansę grzeszenia. I nie uważam, że kobiety są gorsze od mężczyzn, czy mężczyźni od kobiet. To nie to. Nawet to, że poświęcam i dzisiaj też poświęcę więcej chyba trochę miejsca mężczyznom, to przyznaję, że są bardziej zagubieni, bardziej pomocy potrzebują. Natomiast dlaczego? Mężczyźni może nawet grzeszą bardziej, to oni częściej, teraz się niestety te proporcje zmieniają, ale mordują, zostawiają żony z dziećmi, gwałcą, są jakoś wpadają w nałogi. Ale Pan Bóg dał im obronę pewną, żeby się bronili przed tymi strasznymi grzechami. Mianowicie ich grzechy są widoczne. Jak facet grzeszy, to raczej widać na kilometr. Albo leży spity, albo poszedł z kochanką, albo bije żonę i dzieci. No to jest złe, ale przynajmniej to widać. Pan Bóg, żeby ratować człowieka, nieraz pokazuje konsekwencje grzechu. Nie to, że ktoś nagrzeszył i nie ma żadnych konsekwencji. Nie, są konsekwencje, je widać. To dlatego Jezus mówił, że cudzołożnicy przed nami wejdą do Królestwa Niebieskiego. Alkoholicy przed nami wejdą do Królestwa Niebieskiego, dlatego że alkoholik wie, że grzeszy i widać to. I on jest piętnowany, pokazywany palcami, o idzie, pijak, pijak. My natomiast, mówię my księża i wy katolicy gorliwi, grzeszymy tak często sprytnie, że tego nikt nie widzi. Że tego nikt nie widzi. Dlatego oni przed nami wejdą do Królestwa Bożego, bo są grzeszą, ale przeżywają upokorzenie. Taki pijak się nasłucha, jemu jest głupio. I jeszcze z jednego powodu, może właśnie o tych grzechach niewiast troszkę więcej. Ja pamiętam, jak na rekolekcjach, jako dzieciak chodziłem do swojej parafii, potem jeszcze jako młody ksiądz słuchałem rekolekcji, tyle tych nauk było na tych chłopów, że piją, że zdradzają, że są niedobrzy i kobiety stały z satysfakcją, panowie próbowali wywinąć z tych rekolekcji, bo wiedzieli, że to oni dostaną po głowie. Co jest jeszcze niebezpieczne, jeśli chodzi o kobiety, że kobiety nieraz właśnie to, co uważają, że jest ich bohaterstwem, tak powiedziałbym, jakąś główną cnotą, jest błędem i powołuje dużo zła. No kobieta, która właśnie mówi, ja to mężowi tłumaczę. Od 30 lat mu tłumaczę, żeby on się zmienił. A ona go tak tą gadką psychicznie wykańcza, że on się właśnie nie może zmienić. Albo ja się tak opiekuję dziećmi, dla tej rodziny wszystko poświęciłam. Czytaj, zniewoliłam rodzinę swoim wścibstwem i nie pozwoliłam swoim synom się rozwinąć, bo ciągle dyrygowałam. Nieraz zdarza mi się widzieć panie, które 50-letnim synom mówią, pokrój to inaczej na talerzyku, no mięska sobie, więcej sałatki dokładaj. Facet zawstydzony przy księdzu, mamo, no weź się na swoim talerzem zajmij. No. I ona myśli, że ona się troszczy, ona się nie troszczy, ona rozbija. To przekonanie, co mówiłem o bezbłędności nieraz płci pięknej, już w dzieciństwie tak preferowane, jest bardzo mocne. Ja pamiętam, kiedyś pewna pani przyjechała do mnie z Wrocławia, no to jest prawie 400 kilometrów, wzięła dzień wolny, zapłaciła za pociąg w obie strony, to tam z 2-3 stówy jej wyszło. No to przedsięwzięcie z Wrocławia, to nie to, że ona dwie ulice do mnie przyszła. I jaki temat? No małżeństwo. Słucham panią, co tam się dzieje w małżeństwie? I ona tak 45 minut opowiadała. Ja jej nie przerywałem, bo chciałem ją tak dobrze przyjąć. No przyjechała z Wrocławia, to żeby nie odeszła jakoś rozczarowana czy niewysłuchana. 45 minut opowiadała mi, jakim jej mąż jest potworem. Skończyła. Ja czekałem na coś, ale się nie doczekałem, więc mówię, przepraszam, że zapytam, czy pani też jakieś błędy popełniła w tym małżeństwie? No proszę księdza, nikt nie jest doskonały. To wszystko. I wiecie, zadziwiłem się. Powiedziałem jej to szczerze z serca. Proszę pani, jedzie pani do mnie 350 kilometrów, drugą 350, 700. Płaci pani 300, żeby mi opowiedzieć bajkę? Oczywiście ktoś w małżeństwie może być bardziej winny, ale nie ma sytuacji czarno-białych. 90% ludzi opowiada sytuacje czarno-białe. Mi się podobają tacy, którzy zaczynają przewidzieć. Zacznę od swoich wad. Narozrabiałem. Rzeczywiście. Pytam nieraz tych kobiet. Mąż pije. A dlaczego pije? Nie wiem. Wy przez 30 lat mieszkacie pod jednym dachem. Obserwuje go pani rano, wieczór, we dnie, w odruchach, nie w odruchach. Nie wiem, dlaczego pije. Kiedyś, uwierzcie mi, byłem w niebezpieczeństwie zagrożenia, może nie życia, ale uszczerbku na zdrowiu. Kiedyś jedna pani mnie w Świętej Anny ostro przeatakowała w zakrystii. Na szczęście miałem książkę pana Jacka Pulikowskiego, z której ten cytat wziąłem. Jak ona mnie atakowała, to ja się książką broniłem. Tu pani czyta, to nie ja. A co pan Jacek napisał? Pan Jacek napisał, że 90% alkoholików w Polsce, mężczyzn, którzy zaczęli pić po ślubie, nie tacy, że pili przed ślubem, tylko tacy, co się rozpili po ślubie. 90% przypadków związanych jest z tym, że żona bawiła się facetem w dziedzinie seksu. Dostaniesz albo nie dostaniesz, bezgrzeczny to dostaniesz, a nie bezgrzeczny dostaniesz. Żona, a może byś dla mnie założyła taką bieliznę? Ty zboczeńcu, ty w ogóle jesteś jakiś zboczony. I facet zaczynał pić. Kiedyś mi jedna kobieta, jeden facet powiedział, że współżył z żoną i ona sobie na zegarek patrzyła. Zobaczysz, powiedział. Facet, pamiętajcie, facet jest wrażliwy na punkcie swojej wielkości i szczególnie w sprawie dziedzinie seksu. Jak go ktoś poniży w dziedzinie seksu, będzie się mścił. Ale właśnie mówię o tym, że o tym się w ogóle nie mówi. Proszę państwa, ja przeszedłem przez seminarium, czytałem mnóstwo książek I dopiero po latach przeczytałem przyczynę 90%. Pan Jacek też to skądś cytował, nie pamiętam w tym momencie. W książce Być ojcem, tak, jedyna kariera mężczyzny, znany jego ksiądz. Więc o tym się nie mówi i dlatego może te procenty tak rozkładam. Przypomnę, co mówiłem wczoraj, zasadnicza myśl. Piękno kobiety jest motorem, który uruchamia mężczyznę. Mówiłem o tym młodym człowieku, co tam rąbał to drewno. Jeszcze jeden mi się przypomina tutaj dowód na to, że ludzie to wiedzą, że piękno kobiety to jest coś energetycznego dla świata. Mianowicie, czy państwo pójdziecie do galerii sztuki w Warszawie, czy w Helsinkach, czy w Budapeszcie, zobaczycie mnóstwo obrazów. Kobieta leży na sofie, ona ma kwiat we włosach, ona jest w sukni powłóczystej albo jest rozebrana, to jest akt. I ludzie stają i takich obrazów są setki. Na palcach jednej ręki policzycie obrazy w galeriach sztuki, że facet leży na sofie. A jak facet leży na sofie, to się ma ochotę powiedzieć, stary, weź się za jakąś robotę, zacznij coś robić. Bo kobieta zmienia świat przez swoje piękno. Oczywiście przez pracę kobiety są lekarkami, inżynierami, ale proszę Państwa, 4/5 świata czy 9/10 świata zostało zbudowanych dlatego, że facet kochał kobietę i dla niej to robił. My tych imion nie znamy. Natomiast mężczyzna musi mieć tą swoją pozycję i najlepiej czuje się tak jak Pan Jezus. Jest tym, który ma władzę po to, żeby służyć. I służy po to, władza mu jest potrzebna po to, żeby służyć. On apostołami kierował, ale on im służył, on im obmywał nogi i za nich umarł. I to jest facet, to jest rola faceta. On decyduje, on powinien mieć głos decydujący, oczywiście konsultujący z żoną, ale tylko po to, żeby służyć. I każda kobieta, nie, proszę Państwa, nie będzie problemu feministek, że facet no rządzi, że decyduje, co on się myśli, jeśli kobieta będzie widzieć, że mężczyzna jest gotowy oddać za nią życie. Uwielbiam ten przykład. Jeden pan mi opowiadał, szedł kiedyś z żoną w Warszawie w Parku Saskim i podeszło 5 typów. No, jakieś pieniążki by się przydały, a facet mówi, panowie, porozmawiamy, ale moja żona pójdzie do domu, a ja z panami załatwię. Ona, kochanie, ja cię nie zostawię. Zosiu, ja z panami pogadam, proszę iść do domu. Ona poszła i on pogadał z nimi, wrócił, troszkę był poszarpany, widać. Ale to jest właśnie to, ty, kochanie, pójdziesz do domu, a ja będę wystawiony na niebezpieczeństwo. Jeśli kobieta wie, że mężczyzna by oddał za nią życie, żeby ją na rękach w nocy nosił, kiedy będzie chora, że jak nie będzie, to będzie jej buty zawiązywał, zrobi za nią wszystko, to bez problemu pozwoli, żeby taki ochroniarz nią rządził. Bez problemu. Józef wziął Maryję i dziecko. Ktoś może powiedzieć, jak to tak wziął? Co to? Matka Boża tak sobie ją wziął. Drogie Panie, życzę Wam, żeby Was taki ochroniarz jak święty Józef wziął i ochronił przed złem fizycznym i duchowym. Mówiłem też o tym właśnie i na tym skończyłem, że Pan Bóg stwarza świat rozdzielając, rozdzielił ciemność sklepienia, rozdzielił ssaki od ryb, rozdzielił mężczyznę od kobiety i jesteśmy piękni, kiedy jesteśmy rozdzieleni. Szatan chce wszystko zmieszać. Proszę zwrócić uwagę, dzisiaj wszyscy sobie mówią perty, wszyscy są podobnie ubrani, nieraz człowiek wchodzi na uczelnię i rozmawiają dwie panie i nie wiadomo, która studentka, która profesorka. Ja nieraz idę ulicą, idzie przede mną dwóch osobników płci męskiej. Obydwaj mają kaczora Donalda na koszulkach, czy tam Shreka, długie włosy, piją piwo i nie wiem, który to jest ojciec, który syn. Dawniej na kilometr można było odróżnić. Czy proszę Państwa, zwróćcie uwagę, ja na Starym Mieście to obserwuję w Warszawie, jak widzę te panie ze Straży Miejskiej, to są często blondynki, bardzo przystojne, filigranowe dziewczyny, włosy rozpuszczone spod tej czapki i półmetrowa pałka u boku. I kajdanki i gaz łzawiący. Jeden facet mówi, przysiędza, to musi być dezodorant, to nie może być gaz łzawiący. Ja może grzeszę i się kiedyś doigram, ale ja sobie chciałbym zobaczyć, jak taka ze Straży Miejskiej 1,5 metra czy 1,60 m powala mnie na ziemię. Naprawdę, ja kiedyś myślę, może trochę sprowokuję, tylko że to w gazetach będzie pisać. Drodzy Państwo, jak świat światem, kobiety sobie siedziały na rynkach, piły kawę i cappuccino, a faceci z pałkami chodzili dookoła i pilnowali, żeby tym kobietom się nic nie stało. Idźcie na rynek w Pile czy w Toruniu, faceci piją browar, a dookoła chodzą kobiety z pałkami i pilnują, żeby tym facetom się nic nie stało. A jak podejdzie łobuz, to facet powie, proszę panią, a on się bije. I wtedy pani wyjmie pałkę i zrobi buch, buch, buch. To jest to jest szaleństwo. Ja rozumiem, że kobiety są w tych strażach potrzebne, bo one rozładują napięcie. One właśnie nieraz mają, faceci to sobie skoczą do oczu. Ale przecież to przeczytałem słyszałem na własne uszy w radiu wiadomość o 6 w Trójce, to z 3 lata temu, wielki sukces kobiet, mogą już pracować w kopalni pod ziemią. Kodeks pracy zezwala. No świat, powiedziałem, feministki są to ludzie, którzy, kobiety są, feministki są to ludzie, którzy nie cierpią facetów, a chcą nimi być i tęsknią za tym, żeby nimi być. To jest straszne. Bóg stwarza rzeczy coraz doskonalsze i mówiłem, kobieta jest delikatna, subtelna. To pan Jacek Polikowski jest specjalistą tego. Kobieta widzi to, czego facet nie widzi. Kobieta czuje to, czego facet nie słyszy, to, czego facet nie słyszy. Dziecko płacze, kobieta mówi, boli go brzuszek. A facet, skąd wiesz, że go boli brzuszek? Bo jak go boli ucho, to płacze inaczej. Moja mama mi kiedyś uratowała oko w Smukale koło Bydgoszczy, bo siedziała w pokoju i mówi do mojego ojca, tam jest podejrzana cisza w pokoju, gdzie jest Piotruś. Ojciec mówi, co się trzepiasz? O, już cisza podejrzana, cisza. Tam się coś dzieje. Weszła, a ja już nożyczkami od paznokci chciałem sam putować oko. Moja mama to widzi tu gdzieś bliznę. Ja tej blizny nigdy nie mogę dojrzeć. Ale kobieta takie rzeczy wyczuwa swoją intuicją. Ale potrzebuje ochroniarza. Potrzebuje ochroniarza. I teraz jak to z nami jest, panowie? Jak się urodzi zając, to na pewno będzie zające, na 100%. Będzie kicał po łące, gryzł listeczki i kapustę, i będzie spłochliwy i będzie miał długie uszy. Jak się urodzi wilk, będzie wilkiem. Nie ma zmiłuj się. Będzie miał kły, będzie chodził całą watachą. Jak się urodzi facet, nie wiadomo. Może być wilk, może być zając. Nie wiadomo. Nie jest zdeterminowany. I ktoś mu musi nim pokierować. Ja wczoraj mówiłem, ojciec nadaje imię, ojciec nadaje imię. Chłopcy chcą mieć imię tygrys, komandos, żołnierz, siłacz, mocarz, nie wiem, rycerz. Kobiety nadadzą właśnie to imię inne, pączuś, złoty. Jeszcze jest pierwsza rzecz. I mówiłem, że jak Jakub zmienił imię synowi, natychmiast zmienił, wkroczył i zmienił imię. Zresztą w żydowskiej kulturze rolą ojca było zabrać syna matce, kiedy miał tam 5-6 lat. Zresztą do tego zaraz dojdziemy. Jak to jest z nami, panami? Chyba każdemu z nas, panowie, się zdarzyło, że w dzieciństwie został skompromitowany jako mężczyzna. Sikał się w majtki. Ja pamiętam, zwiewałem kiedyś przed psem, małym psem. Pobiłem rekord świata w prędkości. Tam prędkość światła to drobiazg, co ja osiągnąłem. Całe podwórko u mnie w Warszawie się śmiało. Sąsiadki, Piotrusiu, nie bój się. Ja nie słyszałem żadnego nie bój się. Miałem tylko drzwi od klatki schodowej przed oczami. Zwiewałem, pamiętam, w krótkich portkach. Udało mi się zwiać. Całe podwórko się śmiało. Opowiadali sobie, jak Piotruś zwiewał wczoraj przed małym pieskiem. Dla mnie to była hańba. Hańba. I wy, panowie, mnie zrozumiecie. Nie mogłeś przeskoczyć przez skrzynię. Zsikałeś się na WF-ie. Wyśmiali cię. Walnąłeś jakiś numer w rodzinie. Nakryli cię, jakżeś się z siostrą cioteczną w lekarza bawił. No po prostu kompromitacja totalna. I drodzy państwo, dla faceta siła to jest istota, że go szanują, że się z nim liczą. Facet wyśmiany jest najgorszym facetem. Najgorzej to przeżywa. I teraz, jeśli mężczyzna w dzieciństwie coś takiego przeżył, ma podcięte skrzydła i coś trzeba z nim zrobić. On jest przeklętym w pewnym sensie mężczyzną. Ten wyśmiany facet. Wyśmiany facet. Co z nim trzeba zrobić? Trzeba go przeprowadzić przez inicjację. To znaczy, przychodzi dorosły mężczyzna takiego chłopca, najczęściej to powinien być ojciec, i mówi, synku, wyśmiali cię. Czujesz się fatalnie, czujesz się przeklęty. Uważaj, ja ci zadam ból, ale nie za duży, i ty ten ból wytrzymasz i przywrócę ci godność mężczyzny. Jak to robili aborygeni? Ojciec przychodził w nocy do namiotu, gdzie syn spał z mamusią. Łapskami ojciec brał dziecko. Dziecko płakało, tato zostaw mnie, mama mówiła, zostawcie mi moje dziecko. On tam z wujkami, wujkowie już przed tym brali noże, szli w nocy gdzieś w góry. On musiał w nocy upolować jakiegoś zwierzaka, wejść na drzewo, przejść gołymi stopami przez potok. Ojciec nacinał ramię, tu gdzie facet ma siłę, tu nożem nacinał swoje ramię i smarował krwią usta syna. Co to znaczyło? Do tej pory mama cię karmiła mlekiem, teraz ja cię będę karmił krwią. Chłopak był nieco zmaltretowany po 3 dniach. wracali do wioski i mówili, to już nie jest chłopczyk, to jest facet, dostawał nóż, skórę i wszyscy zaczynali go szanować. Panowie, dlaczego jest tyle alkoholików w Polsce i na świecie? Bo wielu facetów ma 40-50 lat i nikt nie zdjął z nich klątwy, wyśmiania w dzieciństwie, poniżenia w dzieciństwie. Do rana mógłbym wam opowiadać, jak są chłopcy poniżani. Eldridge opisuje o chłopczyku, który miał ojca dziennikarza i pisał do niego listy. Bo ojciec wracał z pracy, zamykał się w gabinecie, pisał felieton na następny dzień i synowi nie wolno było wchodzić, przeszkadzać ojcu. Więc on pisał listy. Tato, zbudowałem dzisiaj z klocków wieżę, przyjdź zobaczyć. I w listy przez szparę wsadzał pod drzwiami. I wspomnienie się kończy, mój ojciec nigdy mi nie dał odpowiedzi. Przeklął go. Więc pamiętam opowiadanie chłopaka, który mówi, proszę księdza, w szkole podstawowej wystawialiśmy jakąś sztukę. Nauczycielka wymyśliła o ludziach z epoki kamienia łupanego. Ubrałam je w spodenki gimnastyczne, zrobiła mi z szarego papieru taki kostium, że ja niby taki dziki jestem, dała mi maczugę i przed całą szkołą kazała dłubać w nosie, że jestem taki dziki. Ksiądz sobie wyobraża, jak się ze mnie śmiali? Śmiali się ze mnie do 8 klasy. 8 lat wracali do tego. Ty, łupany kamień, dłubiesz w czymś jeszcze, czy tylko w nosie? Księdza, to było przekleństwo. Ja całe życie przez tą głupią nauczycielkę, ja bym po prostu nocami mi się śniał, ją zabił za to, co ona mi zrobiła. Dla chłopaka to jest hańba. Wyśmianie przed całą szkołą. I potrzebna jest inicjacja. Nadanie nowego imienia. Bo człowiek funkcjonuje według imienia. Mamy imię oficjalne. Ja jestem ksiądz Piotr. Ja jestem duszpasterzem. A ja mogę być w środku chłopcem. Ktoś może być bankierem. Ktoś może być aktorem, pisarzem. Mieć 50 lat, mieć inteligencję, ciało rozwinięte. A może być chłopcem. I funkcjonuje tak jak chłopiec. Drogie Panie, tu jest tajemnica Twojego ojca, że pije, tu jest tajemnica Twojego męża, że jest nieodpowiedzialny. On po prostu ma 7 lat. Bo kiedy serce zostanie złamane, to ciało rośnie, a serce zostaje na tym poziomie, kiedy zostało złamane. Przyszedł kiedyś do mnie na rekolekcjach dla rodzin czy dla mężczyzn, już nie pamiętam, pan i mówi, proszę księdza, niech mi ksiądz pomoże. I zaczyna prawie płakać. Mam żonę, ja ją kocham, naprawdę ją kocham, ale ją ciągle zdradzam. Ja pracuję w firmie, organizuję integracyjne wyjazdy. Pojadę na integracyjny wyjazd, wypijemy po 2 kieliszki i z koleżanką się rano budzę w łóżku. Ja mam syna, ja już się brzydzę, chodziłem do spowiedzi, co ja nie robiłem? Ja mówię, jak pan ma na imię? No tam Andrzej czy Krzysiek? Nie, nie, jak pan ma na imię tu, w środku? A ja nie mam żadnego imienia. A ma pan, wszyscy mamy. Jak pana przyzywali w szkole? On mówi, nie, w szkole? Aha, Laluś. Ale tylko powiedział Laluś, od razu wilgotne oczy, serce trafione. A pan jest Laluś? Jestem, proszę księdza, Laluś i gnój. Ciągle się popisuje przed kobietami. Ciągle mi mało ich uznania i podziwu. Nie mów do ojca, bądź odpowiedzialny, tato, przestań pić. Tylko zastanów się, jak mu zmienić imię. Bo mówienie facetowi, który ma imię Laluś, żeby był mocny i twardy, to tak jak mówienie komuś, kto ma połamane nogi, stary, skocz na Giewont. Patrz, sąsiedzi idą na Giewont, widzisz, wszyscy, zobacz, tylu ludzi na Giewont. No weź się w garść, tak ci zrobię kanapki, pójdziemy. Jemu się muszą nogi zrosnąć. Nikt z was nie będzie kaleki pchał na Giewont. Są ludzie, którzy nie potrafią. Erotomania, masturbacja. To jest właśnie 7 lat. 7 lat. Czejeni jeszcze pięknie to robili, pięknie. Czejeni, żeby przejść inicjację z plemienia Czejenów, wsadzali ręce w ognisko, przytrzymywali, wyciągali ręce i żeby pokazać, że wcale im za gorąco nie jest, wsadzali ręce do gotującej wody. Oczywiście po wyciągnięciu mieli blizny do końca życia, ale te blizny to były ich pagony oficerskie i Czejen z takimi bliznami to był oficer soldiers. Kiedy miał takie płaty skóry od pasa i kiedy był napad na wioskę Czejenów, on brał dzidę, przybijał się sam przez ten płat skóry do ziemi, żeby nie uciec. Kobiety z dziećmi uciekały, a taki przybity do ziemi Czejen bronił aż do ostatniej kropli krwi. I sobie tak myślę, oby tak było, dlaczego my księża nosimy długie sutanny? Żeby się przybić do ziemi i was bronić w walce z demonem. Żeby was bronić, bo my też musimy być waszymi ochroniarzami. Jezus był ochroniarzem, jest największym ochroniarzem całego świata. I my, chłopcy, za tym tęsknimy. Niestety od rewolucji przemysłowej ojcowie poszli do pracy i kiedy my chcemy być z ojcem, on wraca z pracy. Tato, tato, chodź, pogramy w piłkę, chodź na łyżwy. Syneczku, tatuś jest zmęczony. W sobotę pójdziemy, w sobotę coś wyjdzie. Ojcowie dzisiaj nie są z dziećmi. To jest tragedia. Tragedia synów. A my tego pragniemy. Mój kolega, znaczy uczeń, teraz to praktycznie kolega, ma 5 czy 7 dzieci z Otwocka, opowiadał, jak przychodzi spóźniony nieraz na obiad i żona mu odsmaża obiad, on zaczyna jeść, jego synowie się zlatują. Siadają przy stole i w talerz ojca tak. Tato, dobre to jest? On mówi, dobre, daj kawałek. On mówi, Agnieszka, no co ty nie dajesz im jeść? Co oni tacy wygłodzeni? Ale jedli godzinę temu, nie mogli skończyć. Oni nie chcą od mamy, oni chcą z ojcem jeść. Bo tata jest silny i oni chcą mieć tą siłę i chcą jeść to, co... Pamiętam, wspomnę mojego ojca, o mamie już mówiłem. Mój ojciec pracował w biurze i mama mu rano robiła kanapki do pracy. Nieraz było lato, 30 stopni, lipiec i on te kanapki nosił w torbie. Nie wyjął ich, bo jechał gdzieś tam w delegację. I wracał z powrotem i te kanapki przywoził do domu. Wy sobie wyobrażacie, jak wyglądały kanapki po 30 stopniach. Jeszcze mój ojciec palił papierosy, takie dość tanie, więc te kanapki były jak w panierce w tytoniu. Więc tak, tytoń, tłusty papier, kanapki. I mama mówiła, ojej, nie zjadłeś tych kanapek, mówiła. Daj te kanapki, to gołębią się pokruszy pod śmietnikiem. Ale ojciec był sprytny. Wołał mnie i mówi, Piotruś, Piotruś, chodź na tu, chodź na tu. Chcesz wojskową kanapkę? Kurczę, ja te kanapki tak jadłem jak kawior w Sheratonie. Mama mówiła, synku, potrujesz się, co ty mu dajesz? A ja wojskową kanapkę, ja bym do dziś... Eldridge pisze, chlubą faceta jest rana. Po moim ojcu zostało mi troszkę rzeczy, wspomnień, ale rana nad kolanem. W świdrze przerzucał mnie przez drut kolczasty i rozwalił mi nogę. Oczywiście mama, co ty z nim robisz? Co, głupi jesteś, dziecko, to delikatnie. A ja chodziłem zamandażowany i do dziś jak się kąpię, pamiętam mój medal od ojca, nad kolanem rana, blizna po ranie. My tego chcemy. My chodzimy za facetami jako dzieci, żeby nas uznali, żeby powiedzieli, że jesteś w porządku. Pamiętam, przyszedłem kiedyś do jednego pana, tam syn, tam wujek, był jakieś zgromadzenie rodzinne, bo ksiądz przychodzi. Prosty facet mówi, proszę księdza, pospawałem, bo jestem spawaczem na siekierkach w Warszawie, na elektrociepłowni. Pospawałem synowi taki ciężarek jeden. Chodź no tu, pokaż księdza, jak podnosisz. No to ten ciężarek, raz, dwa, trzy. Przychodzi żona, oj, spocisz się, syneczku, już nie pokazuj, ksiądz wierzy. On poszedł do drugiego pokoju, proszę księdza, 6, 7, 8. Ja mówię, cool, wystarczy. W porządku, w porządku. Został nazwany przez starszych facetów, że jest w porządku. I bez tego jest tragedia. Bez tego jest tragedia. Drodzy Państwo, tu jest, że trzeba zmiany imienia. Nie, że się wezmę w garść. Trzeba zmiany imienia i muszę znaleźć kogoś, kto mi to imię zmieni. I tym kimś jest Jezus Chrystus. Najpiękniejszy z mężczyzn świata.